Witam szanownych widzów. Niniejszy odcinek powstał we współpracy z Naukowym Towarzystwem Tomistycznym. Scenariusz oparty jest na artykule profesora Artura Andrzejuka, do którego link znajdziecie w opisie. Na stronie rocznika można też bezpłatnie zapoznać się z poprzednimi numerami, do czego gorąco zachęcam. Film ten otwiera serię filmów na temat ojca Bocheńskiego, które ilustrować będą cały poświęcony mu numer rocznika tomistycznego. Nie wpływa to w żaden sposób na równoległą serię historyczną, gdzie dalej będę referował dzieje filozofii i filozofów w sposób chronologiczny, więc bez obaw. No to zaczynamy.
Życiorys.
Jak wskazuje tytuł, mówić dziś będę o biografii filozoficznej, a nie o biografii w ogóle. Więc o ile Bocheński miał bardzo ciekawe i bogate życie prywatne, tak tutaj powiem o tym w zaledwie kilku zdaniach i skupię się na ewolucji jego myśli. Józef Franciszek Emanuel Bocheński urodził się w 1902 roku w Czuszowie, 40 km od Krakowa, ale jeszcze gdy był dzieckiem, jego rodzina przeprowadziła się do Ponikiwy, która leży 100 km na wschód od Lwowa. Krótko mówiąc, Kresy. W 1922 roku walczył w wojnie polsko-bolszewickiej w pułku ułanów. Dwa lata później rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Lwowskim, a kolejne dwa lata później przeniósł się do Poznania, gdzie studiował ekonomię polityczną. W 1926 roku przerwał te studia i wstąpił do seminarium duchownego, skąd po roku przeniósł się do Dominikanów i przyjął imiona zakonne Innocenty Maria. Dlatego znany jest jako Józef Maria Bocheński. Po roku nowicjatu wysłano go do Fryburga szwajcarskiego na studia filozoficzne. Tam w końcu studia ukończył i zrobił nawet doktorat z tejże filozofii w 1931 roku. Następnie wysłano go na Uniwersytet Świętego Tomasza w Rzymie, by zrobił doktorat z teologii, co udało mu się w 1934. W tym samym roku założył tak zwane Koło Krakowskie, gdzie z Janem Salamuchą, Franciszkiem Drewnowskim i Bolesławem Sobocińskim zajmowali się problemami logicznymi. Od 1934 do oficjalnie 1940 wykładał logikę w Rzymie. Oficjalnie, bo w 1938 habilitował się z filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim i potem zamieszkał w Warszawie u Dominikanów na Służewie. Rok później wybuchła wojna. Został ranny w kampanii wrześniowej. Przedostał się jednak do Rzymu, a potem do Francji, gdzie został kapelanem Armii Polskiej i służył tejże Francji, a potem w Anglii i Szkocji. Brał udział w kampanii włoskiej przy boku generała Andersa i służył w 1944 roku w bitwie pod Monte Cassino. Po wojnie został profesorem filozofii na Uniwersytecie Fryburskim i był nim aż do 1972. Między 1964 a 1966 rokiem pełnił nawet funkcję rektora. W międzyczasie sporo podróżował po świecie w charakterze visiting professor i zainicjował we Fryburgu studia sowietologiczne, które okryły go sławą w świecie nauki i polityki. Na emeryturze zajmował się głównie logiką i w końcu zmarł w 1995 roku.
Bocheński o swojej drodze filozoficznej.
Działalność Bocheńskiego była jego zdaniem napędzana całe życie przez dwa czynniki, filozoficzny i polityczny. Pierwszy sprawiał, że zawsze poszukiwał racjonalizmu, przy czym zaznaczał, że to pragnienie było konsekwencją jego katolicyzmu i bycia dominikaninem, a nie czymś pobocznym czy wbrew temu. Drugi czynnik, pchający życie Bocheńskiego, czyli czynnik polityczny, to chęć walki z okupantem, co sprawiło, że brał udział w dwóch wojnach światowych i pioniersko zainicjował studia sowietologiczne. Mimo, że te dwa motywy towarzyszyły mu całe życie, to jednak bogactwo życiowych doświadczeń szło u niego w parze ze zmianami zainteresowań. Sam ojciec Bocheński w swojej działalności naukowej wyróżnił cztery okresy. Pierwszy, neotomistyczny, od 1934 do 1940. Drugi, historyczno-logiczny, od 1945 do 1955. Trzeci, sowietologiczny, od 1955 do 1970. I czwarty, systematyczno-analityczny, od 1970 do 1995. Przy czym Bocheński dodaje, że te rozróżnienia są nieostre, nachodzące na siebie i widzimy po jego dziełach, że niektóre stanowiska trzymały się go całe życie, więc musimy to wszystko brać pod uwagę.
Okres neotomistyczny.
Przyjrzyjmy się teraz pierwszemu wymienionemu przez dominikanina okresowi. Młody Bocheński na prawie i ekonomii zaczytywał się w Kancie, ale ponieważ nie było to jeszcze profesjonalne zainteresowanie, to nie wymienił go we wspomnianych czterech okresach. No więc nasz młody kantysta spotkał niegdyś ojca Jacka Woronieckiego, uznanego dominikańskiego filozofa, No i wyłożył mu swoje filozoficzne argumenty za agnostycyzmem, na co Woroniecki w odpowiedzi zaproponował mu studia filozoficzne i wstąpienie do seminarium duchownego w Poznaniu, gdzie jeszcze polecił go księdzu Aleksandrowi Żychlińskiemu. Nie wiadomo, czy bardziej niewiarygodne w tej historii jest to, że młody Bucheński przyjął propozycję, czy to, że faktycznie go przyjęto mimo niebycia katolikiem. Myślę, że jednak duchowni wiedzieli, co robili, bo po paru miesiącach Bucheński nawrócił się na katolicyzm i odrzucił kantyzm na rzecz neotomizmu. Po latach był on jednak krytyczny wobec tego okresu swojego życia i wobec wyznawanej filozofii. Uważał, że neotomizm w ogóle nie był tomizmem i że neo jest wrogiem wszelkiego ista. Twierdził, że neotomizm był arcydogmatyczny i traktował świętego Tomasza z Akwinu jak guru i wyznacznik wszystkiego. Ponadto neotomizm uprawiali tylko katolicy, co było bardzo silną poszlaką, że to nie tyle filozofia, co swoista ideologia. Niektórzy współcześni neotomiści, w tym autor prezentowanego artykułu, odpowiadają, że Bucheński nie odróżniał za bardzo tomizmu tradycyjnego od tomizmu egzystencjalnego Maritaina, Gilsona i Krąbca. I dowodem na to jest to, że nie wierzył, że wielką zasługą Tomasza było powiązanie bytu z istnieniem i wskazywał tutaj bardziej na zasługi Arabów. Tak naprawdę Bucheński nawrócił się na neotomizm, a właściwie na tomizm tradycyjny, będący pierwszą recepcją świętego Tomasza po encyklice Eterni Patris z 1897 roku, która to nawoływała do odnowienia filozofii tomistycznej i stanowiła bardziej arystotelizm niż tomizm. Większość zarzutów, jakie Bucheński miał wobec takiej formy tomizmu, było całkowicie zasadnych, ale te kwestie poruszymy w osobnym filmie. Teraz wystarczy nam wiedzieć, że z tego okresu zostały dominikaninowi przede wszystkim poglądy etyczne i o ile swoją książkę ABC tomizmu nazywał po latach kpiną ze Stalina i dowcipem dla dzieci, tak życzliwiej patrzył na swój zarys etyki wojskowej ukończony w 1939.
Okres historyczno-logiczny.
Bucheński pasjonował się logiką już w okresie tomistycznym, o czym świadczy założenie Koła Krakowskiego w 1934 roku. Koło to miało uściślać tomizm metodami analitycznymi. Jednak dopiero w 1946 roku Bucheński świadomie określił się jako filozof analityczny. Podkreślał, że w logice jest samoukiem, ale przyznawał też, że wpłynęła na niego szkoła lwowsko-warszawska poprzez Floriana Znaneckiego, Czesława Znamierowskiego, Zygmunta Zawirskiego, Kazimierza Ajdukiewicza i Jana Łukasiewicza. Jak wspomniałem na początku, Bucheński wykładał logikę w Rzymie. Niestety odebrano mu tę katedrę w 1940 roku, a potem wykładał na Uniwersytecie we Fryburgu, gdzie kazali mu wykładać coś innego. Nie był zbyt uradowany z tego powodu i uznał, że przez to odsunięcie go od logiki jego osiągnięcia na tym polu nie są zbyt wielkie i napisał co najwyżej parę prac z historii logiki oraz z zakresu stosowania logiki matematycznej do innych nauk. Najbardziej cenił sobie swoją rozprawę o logice Teofrasta, ucznia Arystotelesa, w której to pokazał, że Teofrast przekroczył dwuwartościową logikę swojego mistrza, idąc bardziej w kierunku logiki modalnej, co stanowiło swoiste ogniwo pośrednie między Arystotelesem a stoikami. Tę pracę cenił Bucheński. A którą najbardziej cenią inni? Prawdopodobnie jest to nieprzetłumaczony dotychczas z niemieckiego na polski podręcznik pod tytułem Formale Logik z 1956 roku.
Okres sowietologiczny.
Okres ten rozpoczął się według Bucheńskiego w 1954 roku. Wiązał się on z tym, że we Fryburgu objął katedrę filozofii nowożytnej. Skoro odsunięto go od logiki, no to postanowił wykorzystać okazję, by spełnić patriotyczny obowiązek i zacząć walczyć z okupantem Polski za pomocą stosownego dla siebie oręża. Zainicjował wtedy badania nad komunizmem, które wkrótce wykroczyły poza uczelniane mury. W 1958 roku założył Instytut Europy Wschodniej, który był pierwszym tego typu ośrodkiem badawczym na świecie. W pewnym czasie skłonił rząd Konrada Adenauera do założenia podobnego ośrodka w Niemczech Zachodnich. I tak powstał Ostkolleg w Kolonii, którego został dyrektorem. Był też oficjalnym doradcą rządu RFN w sprawach związanych z komunizmem. Oprócz tego założył serię wydawniczą Sowietika, której za jego życia ukazało się ponad 50 tomów, a także opublikował napisany wspólnie z innymi podręcznik do sowietologii pod tytułem Handbuch des Weltkommunismus.
Okres analityczny.
W 1972 roku, dwa lata przed przejściem na emeryturę, Bucheński zakończył swoje badania sowietologiczne i skupił się wyłącznie na stosowaniu logiki formalnej do różnych dziedzin życia. Stosował ją w badaniach religii, zjawiska autorytetu czy nawet w teorii przedsiębiorstwa. Charakterystycznym podsumowaniem tego typu rozważań jest książka 100 zabobonów i to właśnie ich obalaniem powinna zajmować się filozofia analityczna, cechująca się szeroko pojętą dyscypliną poznawczą. Ważnym przejawem tejże dyscypliny jest według Bucheńskiego dbałość o język. Każda wielka filozofia zaczyna się od analizy pojęć i jako przykład wielkiego osiągnięcia w tym zakresie podawał karnapowską analizę wyrażenia Heideggera nicość unicestwia. Oprócz analizy pojęć istotne jest unikanie wielkich syntez, czyli metafizyki. Taka synteza byłaby po prostu niemożliwa ze względu na ogrom wiedzy ludzkiej. W związku z tym Boheński powiedział tak. My, analitycy, nie przeczymy, że metafizyka jest możliwa, ale nie czujemy się na siłach. I podkreślił. Żadnych Heglów, Comtów i Krompców nie chcemy. Po chwili też dodał Whiteheadów także. Edgar Morcher i Otto Neumayer wymienili ostatecznie aż 10 cech filozofii analitycznej Boheńskiego. Są one następujące. Racjonalizm, antysceptycyzm i antyrelatywizm. Na pytanie, czy filozof może być sceptykiem, Boheński odpowiedział, nie można mnie bardziej obrazić. Kolejne cechy to logika, przekonanie, że wiedza jest niepewna, platonizm, antypozytywizm, naturalizm, arystotelizm, sprzeciw wobec kantyzmu przy umiarkowanej akceptacji filozofii Hegla i zwalczanie zabobonów.
Zakończenie.
Ojciec Boheński, mówiąc o swoim dorobku, podkreślał jego nikłość i rozproszenie. Przypisywał sobie stosunkowo długi szereg przyczynków systematycznych oraz wychowanie stosunkowo wielu uczniów. Ale nie stworzyłem niczego monumentalnego. Nie tylko w porównaniu do wielkich myślicieli, ale nawet w porównaniu do tego, co bym ja sam mógł dać, powiedział. Przyczyn tego stanu rzeczy, oprócz obiektywnych ograniczeń zdolności intelektualnych i woli, Boheński upatrywał w długim poszukiwaniu własnej drogi filozoficznej oraz w okolicznościach zewnętrznych. W końcu musiał przeżyć II wojnę światową. W tym odcinku to tyle. Oczywiście znacznie uprościłem i skróciłem artykuł, na którym bazuje ten film, więc zachęcam do przeczytania całości. W kolejnych odcinkach omówimy bardziej szczegółowe zagadnienia z zakresu filozofii Boheńskiego, więc zainteresowani niech ich wypatrują. Nie zapomnijcie polubić filmu tutaj i na Facebooku i jeśli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie kanał. Do usłyszenia!